Granice ziemi Gosen i pustyni stanowiły dwie drogi komunikacyjne. Jedną był kanał transportowy od Memphis do jeziora Timsah, drugą szosa. Kanał znajdował się jeszcze w ziemi Gosen, szosa już w pustyni, którą obie drogi otaczały półkolem. Z szosy prawie na całej przestrzeni widać było kanał. Niezależnie od sztucznych granic, sąsiadujące krainy różniły się pod każdym względem. Ziemia Gosen, pomimo falistości gruntu, wydawała się równiną. Pustynię zaś składały wapienne wzgórza i doliny piaszczyste. Ziemia Gosen wyglądała jak olbrzymia szachownica, której zielone i żółte poletka ograniczały się barwą zbóż i palmami rosnącymi na miedzach. Zaś na rudym piasku pustyni i jej białych wzgórzach plac zieloności albo kępa drzew i krzaków wyglądały jak zabłąkany podróżny. Na plodnej ziemi Gosen z każdego pagórka tryskał ciemny gaj akacji, sykomorów i tamaryndusów, z daleka przypominających nasze lipy, wśród których kryły się palacyki z rzędami przysadzistych kolumn albo żółte lepianki chlopów. Niekiedy obok gaju bieliło się miasteczko z domami o płaskich dachach, albo ponad drzewa ciężko wznosiły się piramidalne bramy świątyni, niby podwójne skały, upstrzone dziwnymi znakami. W pustyni, spoza pierwszego szeregu trochę zielonych pagórków, wyzierały nagie wzgórza, zasłane stertami glazów. Zdawało się, że przesycony nadmiarem życia kraj zachodni z królewską hojnością rzuca na drugą stronę kanału zieleń i kwiaty. Lecz wiecznie głodna pustynia pożera je w następnym roku i przerabia na popiół. Odrobina roślinności wygnanej na skały i piaski trzymała się miejsc niższych, dokąd za pomocą rowów przebitych w nasypie szosy można było doprowadzić wodę z kanału. Jakoż między lysymi wzgórzami w pobliżu szosy piły rosę niebieską ukryte oazy, gdzie rósł jęczmień i pszenica, winny krzew, palmy i tamaryndusy. W takich miejscach żyli i ludzie, pojedynczymi rodzinami, którzy spotkawszy się na targu w Pi Bailos, mogli nawet nie wiedzieć, że sąsiadują ze sobą na pustyni. 16 Misori koncentracja wojsk była prawie skończona. 10 pułków następcy tronu, które miały zluzować azjatyckie wojska Nitagera, już zebrali się na gościńcu powyżej miasta Pi Bailos z obozem i częścią wojennych machin. Ruchami ich kierował sam następca. On zorganizował dwie linie zwiadów, z których dalsza miała śledzić nieprzyjaciół, bliższa pilnować własnej armii od napadu, który był możliwym w okolicy pełnej wzgórz i wąwozów. On, Ramzes, w ciągu tygodnia sam objechał i obejrzał maszerujące różnymi traktami pułki, pilnie bacząc, czy żołnierze mają porządną broń i ciepłe płaszcze na noc, czy w obozach znajduje się dostateczna ilość sucharów, mięsa i suszonych ryb. On wreszcie rozkazał, aby żony, dzieci i niewolników wojsk idących na granicę wschodnią przewieziono kanałem, co wpłynęło na zmniejszenie obozów i ułatwiło ruchy właściwej armii. Najstarsi generalowie podziwiali wiedzę, zapał i ostrożność następcy tronu, a nade wszystko jego pracę i prostotę. Swój liczny dwór, książęcy namiot, wozy i lektyki zostawił on w Memphis, a sam w odzieży prostego oficera jeździł od pułku do pułku konno na sposób asyryjski w towarzystwie dwóch adiutantów. Dzięki temu koncentracja właściwego korpusu poszła bardzo szybko i wojska w oznaczonym czasie stanęły pod Pi Bailos. Inaczej było z książęcym sztabem, z greckim pułkiem, który mu towarzyszył, i kilkoma wojennymi machinami.